Początek listu świętego Jakuba apostoła. Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, śle pozdrowienia 12 pokoleniom w rozproszeniu. Z pełną radością poczytujcie to sobie, bracia moi, ilekroć spadają na was różne doświadczenia. Wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość. Wytrwałość zaś winna być dziełem doskonałym, abyście byli doskonali, nienaganni i w niczym nie wykazujący braków. Jeżeli zaś komuś z was brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga, który daje wszystkim chętnie i nie wymawiając, a na pewno ją otrzyma. Niech zaś prosi z wiarą, a nie wątpi o niczym. Kto bowiem żywi wątpliwość, podobny jest do fali morskiej, wzburzonej wiatrem i miotającej to tu, to tam. Człowiek ten niech nie myśli, że otrzyma cokolwiek od Pana, bo jest mężem chwiejnym, niestałym we wszystkich swych drogach. Niech się zaś ubogi brat chlubi z wyniesienia swego, bogaty natomiast ze swego poniżenia, bo przeminie niby kwiat polny. Wzeszło bowiem palące słońce i wysuszyło łąkę. Kwiat jej opadł, a piękny jej wygląd zginął. Tak też bogaty przeminie w swoich poczynaniach. Oto Słowo Boże.
Błogosławiony, kto się boi Pana.
Szczęśliwy człowiek, który się boi Pana. Dochodzi jego drogami. Będzie spożywał w tręce rąk swoich. Szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.
Błogosławiony, kto się boi Pana. Błogosławiony, kto się boi Pana. Błogosławiony, kto się boi Pana.
Alleluja,
alleluja. Alleluja, alleluja.
Pan z wami
i z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Chwała Tobie, Panie.
Faryzeusze zaczęli rozprawiać z Jezusem, a chcąc wystawić Go na próbę, domagali się od Niego znaku. On zaś westchnął głęboko w duszy i rzekł: czemu to plemię domaga się znaku? Zaprawdę powiadam wam, żaden znak nie będzie dany temu plemieniu. I zostawiwszy ich, wsiadł z powrotem do łodzi i odpłynął na drugą stronę. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Zaprośmy teraz Ducha Świętego do naszych serc, umysłów, aby je oświecił. Duchu Święty, prosimy Cię teraz, abyś tak jak wstąpiłeś do nas w momencie chrztu czy sakramentu bierzmowania, przyszedł z wielką mocą i światłem. Daj nam, Panie, przyjąć każde słowo, aby ono wydało właściwy owoc we właściwym czasie. Duchu Święty, kieruj moimi słowami, kieruj słuchaczami, aby słyszeli Ciebie, a nie mnie. Panie, mów do naszych serc i pokaż nam prawdę o naszym życiu. A Ciebie, Maryjo, nasza Matko, Królowo i Pani, prosimy, Ty, która jesteś niewiastą obleczoną w słońce, która miażdży głowę węża. Nie pozwól, by jakikolwiek zły duch zyskał nad nami władzę, czy zakłócił to Słowo Boże w nas. Maryjo, otocz nas płaszczem swej opieki. Usiądźmy sobie teraz. Witam Was bardzo serdecznie w ten drugi dzień naszych misji świętych, czyli takich specjalnych rekolekcji, które w tym przypadku, w tym roku mają jeden cel, szczegółowy cel. Stwierdzenie, czy rzeczywiście nasza wiara jest taka, jak powinna być. Czy my wierzymy w prawdziwego Boga? Czy wierzymy w Boga, którego wymyśliliśmy sobie sami? I jaki jest prawdziwy stan naszej duszy? I tak jak mówiłem wczoraj na mszy świętej o godzinie 9, święty Paweł w liście do Koryntian napisał to, co było wcześniej, bo wiadomo, nawiązał do swojego pobytu w Koryncie. I mówi do tych ludzi: stanąłem wobec was z bojaźnią i drżeniem, by moje nauczanie nie miało nic wspólnego z uwodzących słów ludzkiej mądrości, lecz było ukazywaniem ducha i mocy. Święty Paweł się nie bał tych ludzi, tylko bał się, że może zepsuć robotę. Czyli w momencie, kiedy on się zacznie wymądrzać i skupiać uwagę na sobie, jaki to on jest mądry, to wtedy nic z tego nie będzie. Więc on tego nie robił, tylko jego nauczanie było ukazywaniem ducha i mocy. I powiedział dlaczego? Aby wasza wiara nie opierała się na ludzkiej mądrości, lecz na mocy Bożej. Bo nam się tak wydaje, że przyjdę sobie na rekolekcję czy na misję i czegoś nowego się dowiem. I tak będzie fajnie, tak fajnie się poczuję. To nie o to chodzi. Zupełnie. Często kobiety mówią, jakie piękne było kazanie, popłakałam się 3 razy. No i co z tego wynikło? No nic. Jakie życie było wcześniej, takie było później. A jeden z kapłanów, pamiętam, niesamowite to było, na Pomorzu gdzieś w Polsce, w takiej dużej sali, taka hala sportowa, takie jak coś większa sala gimnastyczna, miał mszę świętą i mówił kazanie. Ksiądz John Baszabora. On zawsze mówi tak samo. On mówi według 6 punktów, tak zwanego kluczu kerygmatu, w którym nauczali od początku apostołowie. Czyli nie głosił siebie, tylko Jezusa. I w pewnym momencie tak mówi i odchodzi od ambony, podchodzi do człowieka, który tam siedział gdzieś na środku tej sali na wózku inwalidzkim. Bierze go za ręce i podnosi, i ten człowiek wstaje. To był człowiek miejscowy, ludzie go znali od wielu, wielu lat, był na wózku inwalidzkim. On nie udawał. I wszyscy zobaczyli, i najbardziej zdziwiony był ten człowiek, który niczego nie przewidywał, że takie coś go spotka w czasie tego głoszenia. Ksiądz John ma taką łaskę, że Jezus daje mu znać, że w danym momencie uzdrawia tę i tę osobę i każe mu iść. Iść do tej osoby i podnieść ją z wózka. To jest też ryzyko, ale idzie, słucha, idzie. I moi drodzy, to jest coś zupełnie innego. Tu się nikt nie popłakał, no bo może się popłakał, ale zupełnie w inny sposób. Ponieważ głoszenie Pawła było ukazywaniem mocy Bożej, że Bóg naprawdę jest, że ma taką moc, że dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. I to jest właśnie to. O to nam chodzi. aby Twoja wiara, bo uczyliśmy się bardzo dużo katechezy, całą szkołę i podstawową, i ponadpodstawową, uczyliśmy się religii i być może wiemy dużo na temat Pana Jezusa. Ale diabeł też wie. Wie o wiele więcej niż my, bo tu nie chodzi o wiedzę. Tu chodzi o spotkanie Jezusa. Szaweł, wiemy doskonale, prześladowca Kościoła, doskonale znał Boga, znał Pismo Święte na pamięć, bo był ze szkoły rabbiego Gamaliela. Był faryzeuszem przestrzegającym 613 przepisów prawa, przykazań, które trzeba było przestrzegać. Wobec prawa był bez zarzutu. Ale co z tego? Ale nie spotkał prawdziwego Boga. Kiedy przyszedł do niego prawdziwy Bóg, to spadł z konia i przez 3 dni był ślepy, niewidomy. Przeżył szok. Jemu się wydawało, że zna Pana Boga, ale nie znał Go osobiście, nie doświadczył Jego mocy. Dopiero stało się to wtedy, kiedy spotkał się z Nim naprawdę, kiedy Pan Bóg do niego przyszedł. I kiedy przyjdzie do Ciebie Jezus, może być podobnie. Bo moi drodzy, my często budujemy coś, swoją wiarę i okazuje się, że może być na fałszywym fundamencie. Jeżeli ktoś buduje dom i nie ma pojęcia o budowlance, to potem się nie robi, nie naprawia tego, tylko trzeba to zburzyć. Może my budujemy swoją wiarę na fałszywym fundamencie. I co się może stać? Kiedy przyjdzie próba, to wszystko się rozwali. A próba na pewno przyjdzie. Benedykt XVI powiedział nam, kiedy był w Polsce jeden, jedyny raz w Krakowie, to pamiętam te słowa, jakoś tak mocno mi utkwiły. Żywa wiara musi wzrastać. Wiara silna musi być poddana próbie. Święty Paweł w dzisiejszym czytaniu, przepraszam, święty Jakub w dzisiejszym czytaniu, bo to święty Jakub, mówi niesamowite słowa. Za pełną radość poczytujcie sobie to, bracia moi, ilekroć spadają na was różne doświadczenia. Ja sobie pomyślę, no zaraz, zaraz, coś tu jest nie tak, coś tu nie halo w tym wszystkim. Jak to? Jak przyjdzie doświadczenie, przyjdzie choroba, przyjdzie cierpienie, przyjdzie operacja, przyjdzie strata przyjaciela, ktoś mi umrze, to ja się mam z tego cieszyć? Święty Jakub mówi tak. Dlaczego? Dlatego, że to, co wystawia naszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość. I czy jesteś wierzący, czy nie, czy jesteś blisko Jezusa, czy daleko, zawsze będzie próba wiary. Zawsze. Bo ona musi być. Bo nieba się nie dostaje, niebo się zdobywa. I moi drodzy, mamy przeciwności, mamy trudności i potrzeba nam Ducha Świętego, byśmy umieli je przyjąć. I nie bójmy się tego. To jest też jeden z owoców wiary. Kiedy Duch Święty w Tobie pracuje, kiedy masz wiarę zbudowaną na solidnym fundamencie, to wtedy możesz być spokojny. Nie ma na Ciebie mocnych. Nie ma. Bo Jezus nie obiecywał nam, że będzie fajnie, miło i przyjemnie. Jezus nikomu nie obiecywał pomyślności. Nikomu. Ale powiedział jedno. Będzie trudno. Będą przeszkody. Ale ja będę z Tobą i ze mną je pokonasz. Nie będzie takiej przeszkody, której byś ze mną nie pokonał. I o to chodzi w wierze. Kochani, tak jak już mówiłem, te rekolekcje, te misje mają jako cel uzdrowienie wewnętrzne, uzdrowienie naszej wiary. I są, kochani, takie rzeczy, które nie uniemożliwiają Panu Bogu działanie w nas. My chcemy, żeby Jezus nas uzdrowił. On chce nas uzdrowić, ale nie może. I będziemy mówić o różnych przeszkodach, tak jak wam powiedziałem wczoraj, o różnych przeszkodach, które uniemożliwiają Panu Bogu działanie w nas. I pierwszą, o której sobie dzisiaj powiemy, to jest brak wybaczenia. Jeżeli do kogoś masz żal, który podtrzymujesz, to może być od wczoraj, a może być od 20 lat. Kiedy nie wybaczyłeś komuś, to co? To czy Pan Bóg tobie wybaczył twoje grzechy? Przecież mówisz wyraźnie w modlitwie Ojcze nasz. Ojcze, odpuść nam nasze winy, tak jak my odpuszczamy naszym winowajcom. To znaczy co? Kiedy nie wybaczysz komuś, a idziesz do spowiedzi, to czy spowiedź jest ważna? Czy Pan Bóg ci te grzechy odpuszcza? Jeżeli masz w sercu żal, gniew i złość, niewybaczenie, nic nie da rady Pan Bóg zrobić w twoim życiu. I to jest, moi drodzy, bardzo ważne. I teraz co, komu i jak wybaczyć? Pierwsza sprawa. Najpierw ludziom w imię Jezusa. Ja wiem, że to jest trudne. Bo ktoś może powiedzieć, no dobrze, no ale jak mam to zrobić? Księdzu się tak fajnie mówi, no ale jak mam wybaczyć kierowcy, który po pijanemu zabił moje dziecko? Jak mam wybaczyć kobiecie, która zabrała mi męża? Jak mam wybaczyć? Ten ksiądz Baszabore, o którym mówiłem przed chwilą, miał bardzo trudną historię życia. Opowiada, że w dniu jego święceń, wtedy kiedy no, to jest najwspanialszy dzień dla nas kapłanów, kiedy biskup wkłada na nas ręce i otrzymujemy władzę kapłańską. I tenże ksiądz stał sobie i wszyscy składali mu życzenia. I na końcu stała jego ciotka, ta, która go wychowywała. Podeszła jako ostatnia. I mówi do niego, słuchaj John, kiedy byłeś mały i miałeś 2 lata, wtedy wypędziłam z domu twoją mamę. A ja chciałam cię zabić, bo wiedziałam, że nie jesteś moim dzieckiem, byłeś mądrzejszy od moich dzieci, a ja nie chciałam, byś był mądrzejszy od moich dzieci. Czy wybaczysz mi to? Ale to jeszcze nie wszystko. To ja zabiłam twojego ojca. Czy mi wybaczysz? I ojciec John mówi, milczałem. I mówiłem w sercu, Panie Boże, czemu mi to robisz? Jeszcze nie pokroiłem tortu i taką rzecz mnie spotyka, takie uderzenie. I mówi, prosiłem Ducha Świętego i wybaczyłem w imię Jezusa. Wybaczyłem w imię Jezusa. Kochani, są trudne rzeczy, ale to jest bardzo ważne. Z Panem Jezusem możesz zrobić wszystko. I co się okazuje dalej? Kochani, Pan Bóg jest takim mistrzem, że potrafi z największego zła wyprowadzić dobro. Ojciec John od dziecka wychowywał się jako sierota tak naprawdę, no bo mamy wypędzili, a tatę otruli. I wiedział, co to jest. Kiedy jego ciotka chciała go wielokrotnie otruć, on to widział, wielokrotnie unikał pewnych rzeczy, a nawet prawdopodobnie Pan Bóg go uchronił przed tym otruciem. I jakie jest teraz jego życie? On w Afryce założył 10 sierocińców. Pomógł ponad chyba 4 czy 5 tysiącom dzieci ukończyć szkołę, zdobyć pracę, zdobyć wszystko. W Afryce jest bardzo wiele ludzi, sierot, bardzo wiele dzieci osieroconych, ponieważ tam jest AIDS i są wojny. Tam jest bardzo niska średnia wieku. Tam, jak patrzymy w statystyki, to jest coś ponad 40 lat. Tam bardzo wcześnie ludzie umierają i zostawiają dzieci. Więc moi drodzy, on to rozumie i on tym dzieciakom pomaga. A więc to jest możliwe przy pomocy Ducha Świętego. Czyli trzeba wszystkim wybaczyć w imię Jezusa. Jak? Po prostu aktem woli. Najważniejsza jest twoja decyzja. Ty nie musisz nic czuć. Nic. Wystarczy, że weźmiesz krzyż, czy powiesz, nawet myśli skierujesz do Pana Boga. Panie Boże, w imię Jezusa wybaczam temu to i to, temu to i to. Nic więcej nie musisz robić. Nic. Dla Pana Boga nie są ważne uczucia, co czujesz, ważna jest Twoja decyzja. Tak jak kiedy bierzesz kredyt, to nie jest ważne, w jakim jesteś samopoczuciu, najważniejsze jest, że składasz podpis pod umową. Tak samo tutaj jest to darowanie długu drugiemu człowiekowi. Komu jeszcze trzeba wybaczyć? I to, co powiem, zabrzmi dziwnie, tak nie powinienem powiedzieć, ale powiem. Wybaczyć Panu Bogu. No właśnie, dlatego nie powinienem tego powiedzieć. Tu nie chodzi o to, że masz żal, że Pan Bóg ci jest coś winien. Nie. Tylko często w twoim sercu jest żal do Pana Boga. Bo nie ten wygląd. Bardzo często dziewczyny, kobiety mają ten problem. Popatrzy do lusterka i nie pasuje wszystko. Nie taka rodzina, nie tacy rodzice. Nie takie zdolności, jakie bym chciał. Wszystko jest nie tak. I skoro nie możesz siebie, na siebie patrzeć w lusterku, skoro nie akceptujesz siebie taką, jaką jesteś, z wszystkimi swoimi wadami, zaletami, z tym wszystkim, to znaczy, że co? To znaczy, że masz żal do Pana Boga. No bo kto ci dał urodę? Kto ci dał zdolności? Kto? On. On wie, co robi. On mówi, jestem świadomy moich zamiarów wobec ciebie. Co miała święta Faustyna? Nie wiem, czy byliście w tej miejscowości, w Głogowcu, tam, gdzie ona się urodziła. Ja kiedyś tam przejeżdżałem, więc patrzę, Głogowiec, zjechałem. Jechałem przez jakieś achaszcze, prowadził mnie GPS. Słuchajcie, wioska, parę domów zaledwie. Domek maleńki, było ich bardzo wiele, tych dzieci tam w tym domu. Faustyna nie otrzymała nic. Bieda straszna. Także dzieciaki, jak się udało kogoś na służbę wysłać, to było święto. Nędza i jeszcze tylko trzy klasy szkoły podstawowej. I żeby tego jeszcze było mało, to gruźlica. I co? Żyła tylko 33 lata. A jest jedną z największych świętych. Bo Pan Bóg wiedział, co robi. Dał jej tylko tyle, ile trzeba było. Umiała tylko pisać i czytać. Nic więcej. Prawdopodobnie nie umiała rozwiązywać równań. Nie umiała. Ale to jej nie było potrzebne. I nawet siostry miłosierdzia nie udostępniły oryginału dzienniczka. Nie ma nigdzie skanów, żebyśmy mogli sobie zobaczyć skan tego, co pisała siostra Faustyna, bo prawdopodobnie się wstydzą, że robiła błędy ortograficzne. No i co z tego, że robiła błędy ortograficzne? Czy jej to przeszkadzało w czymkolwiek? W niczym. Bóg wie, co robi. I teraz jeszcze, jeżeli masz jakieś pretensje do siebie, nie podobasz się sobie, czy nie odpowiada ci wygląd, charakter, zdolności, cokolwiek, to znaczy, że masz żal do Pana Boga. I trzeba powiedzieć, Panie Boże, zgadzam się na to, jaką jestem, akceptuję swój wygląd, charakter, to wszystko. Czyli wyrzekam się tego żalu do Ciebie. Albo po prostu powiedzieć, no może niepoprawnie teologicznie. Wybaczam, Panie Boże, Tobie, że taką mam twarz. Wybaczam Tobie, że to mnie spotkało, że mam takich rodziców. Kiedyś Go będziesz za to uwielbiać, bo dał Ci najlepszych rodziców. On wie lepiej. I moi drodzy, trzeba też po prostu wybaczyć Panu Bogu. Czyli inaczej, prawidłowo mówiąc, wyrzec się żalu, który mam do Pana Boga w sercu. I trzecia rzecz bardzo ważna. Wybaczyć sam sobie. Często mówisz, ja sobie tego nigdy nie wybaczę. Nie wiem, może zrobiłeś głupstwo jakieś straszne. Może, nie wiem, kogoś potrąciłeś, w wypadku zginął czy umarł. Może po pijanemu naopowiadałeś różnych rzeczy, czy zrobiłeś rzeczy, których się wstydzisz. Nie wiem, różne rzeczy mogą być, bo to każdy ma swoje. I powiedziałeś, ja sobie tego nigdy nie wybaczę. Czasem zdarza się kobietom aborcja. Mówi, ja sobie tego nigdy nie wybaczę. Błąd. Dlaczego? Bo jeżeli Bóg tobie wybaczył, bo wyznałeś to na spowiedzi, wyznałeś na spowiedzi, a ty sobie nie wybaczysz, to znaczy, że co? Że stawiasz się wyżej od Pana Boga. Bo skoro Bóg ci wybaczył, a ty sobie nie wybaczyłeś, to znaczy, że co? Jesteś ważniejszy niż Pan Bóg, tak? Koni, to jest duch pychy. To jest pycha. Więc jeżeli coś takiego jest, że nie wybaczyłeś sobie czegoś, a Pan Bóg ci to wybaczył, to znaczy, że uważasz się za ważniejszego od Pana Boga. I dlatego, moi drodzy, trzeba to zrobić. Jak? Jak wybaczyć? Kochani, w bardzo prosty sposób. Nie trzeba nic wiele. Ja myślę, że to będzie zadanie domowe na dzisiaj wieczór. Albo jutro, bo będzie też jutro tutaj zakończenie 40-godzinnego nabożeństwa i też będzie Pan Jezus wystawiony. Albo przyjść tutaj do Jezusa. Ale myślę, że dzisiaj wieczorem trzeba będzie sobie wziąć kartkę papieru, długopis i wyłączyć wszystkie media. Wszystkie. Myślę, że raz na 10 lat nic się nam nie stanie. Nie umrzemy z tego powodu, jeżeli nie będziemy oglądać telewizji, nie włączymy internetu. Na politykę tak i tak wpływu nie mamy. A jak się dowiemy czegoś parę dni później, to też nic się nie stanie. Więc bez nas świat istniał i też będzie istniał. Chodzi o to, żeby mieć ciszę. I myślę, że to będzie piękna rzecz. Wyłączyć telewizor, internet, Facebooka, nie wchodzić tam. Mieć czas na ciszę. No można skoki obejrzeć, bo podobno będą i tyle, ale resztę myślę, że nie ma potrzeby. I teraz tak, weźmiesz sobie kartkę, postawisz krzyż, najlepiej ten od bierzmowania, albo jakiś inny krzyżyk, ten co po kolędzie mamy, co stawiamy na stole. Zapalisz jakąś świeczkę i poprosisz Ducha Świętego, aby ci przypomniał te osoby, które zrobiły ci coś złego. Od przedszkola. Aha, Panie Jezu, ta Anka, która ze mnie się śmiała, pamiętam, wybaczam jej to. Wybaczam mojej mamie, że nie miała dla mnie czasu, wybaczam mojemu tacie, że był alkoholikiem na przykład i że musieliśmy uciekać z domu, że były awantury i się bardzo bałam, mimo że mam syndrom DDA. Wybaczam komukolwiek, wszystkie osoby. Wybaczam i co? Czyli wypiszesz sobie wszystkie te osoby, które ci się w danym momencie przypomną, w tym czasie. I z tą karteczką, jak już te wszystkie wypiszesz, wtedy po kolei. Bardzo ważne, jak to ma wyglądać? Zwracasz się do Jezusa, ty osobiście. Panie Jezu, w Twoje imię, to jest bardzo ważne, w imię Jezusa, wybaczam tej osobie to i to. W Twoje imię wybaczam tej osobie to i to. Tej, to. I tak do końca. A potem wybaczam też tym osobom, których nie pamiętam. I wystarczy. I wtedy dokona się cud. Wtedy dokona się coś niesamowitego. Bardzo często jest tak, że w tym momencie, kiedy my wybaczymy tak naprawdę szczerze aktem woli, to wtedy następuje uzdrowienie. Bo Pan Bóg już się nie może doczekać, żeby cię uzdrowić. Już się nie może doczekać, żeby cię, nie wiem, zabrać lęk, depresję, alergię. I bardzo często właśnie w tym momencie przychodzi. Wiesz, taka kobieta, pamiętam, była na takim nabożeństwie, na czymś podobnym, podobne rekolekcje. I mówi tak, że była na tych rekolekcjach, nic się nie działo. Nic. Zupełnie. Jak gdzieś tam szła sobie przez miasto, to było lato, pamiętam, w takim żółtym podkoszulku była i opowiadała tak, że idzie i w pewnym momencie przyszło do niej coś takiego. Przecież ja niby wybaczałam tym ludziom, mówiłam, że wybaczam, ale cały czas w sercu miałam taki żal. Wybaczam, ale pamiętam, kiedy widziałam te osoby, to po prostu aż mnie tłukło. Podtrzymywałam to sobie i w pewnym momencie powiedziałam: Panie Jezu, szczerze, z całego serca wybaczam tej osobie to i tej to i tak dalej. Panie, daruj im, wybaczam całkowicie. I mówię, w tym momencie, kiedy to powiedziała, kiedy aktem woli, ona nie wypowiadała tego na głos, tylko aktem woli to zrobiła, w tym momencie nagle poczuła, bo ona, ta osoba miała chory kręgosłup. Była taki pas na kręgosłup i kule, szła o kulach. I w tym momencie poczuła takie ciepło, które przechodziło przez jej kręgosłup, jakby ktoś jej rękę położył. I nagle ból ustał, nagle ona widzi, że kule nie są potrzebne. Ściągnęła ten pas i zaczęła chodzić normalnie. Pomimo, że nie była szczupła, wcale nie była szczupła. Wystarczyło wybaczenie i od razu Jezus mógł działać. Kochani, ja bardzo często, bo to jest bardzo ważne dla mnie, jak się idzie, pamiętamy, na pewno wiemy doskonale, że jeżeli idziesz do spowiedzi, chcesz, by Pan Bóg ci wybaczył grzechy, to musisz wybaczyć innym. I pytam, zadaję takie pytanie. Czy masz do kogoś żal, gniew, złość? I bardzo często ludzie mówią tak, że to proszę księdza, przeszło mi. Nie, przeszło mi. Nie. Jeżeli ci nie przejdzie, jeżeli ci przejdzie, to nie ma nic wspólnego z wybaczeniem. To nie jest wybaczenie, to tobie przeszło. To znaczy, że twoje emocje zostały ukierunkowane gdzie indziej, ale to w tobie jest. Mówię teraz z punktu widzenia psychologicznego. Natomiast z punktu widzenia duchowego, kiedy nie wybaczyłaś w imię Jezusa, nie wybaczyłeś w imię Jezusa, to duch niewybaczenia blokuje Bożą łaskę. On cały czas jest. Cały czas jest. Czyli przypomnisz sobie pewne rzeczy, bo ty mogłaś nie wybaczyć, czyli nie było czegoś takiego, nie powiedziałaś Panu Jezusowi: Panie Jezu, wybaczam tej osobie w Twoje imię to i to. Jeżeli tego nie zrobiłeś, jeżeli tego nie zrobiłaś, to trzeba zrobić. Bo nic z tego nie będzie. Trzeba powiedzieć: w imię Jezusa wybaczam, w imię Jezusa wybaczam, daruję. Bo kochani, darowanie grzechów to jest tak naprawdę darowanie długu drugiemu człowiekowi. Jaka jest motywacja? Dlaczego mamy darować? Dlatego, że tobie i mnie więcej podarowano. Myślę, że każdy z nas popełnił kiedyś grzech ciężki. I każdy z nas poszedł do spowiedzi i wyznał go. Co się wtedy stało? Pan Jezus swoją krwią uratował ci życie. Darował ci taki dług, że chociażbyś miał wszystkie pieniądze świata, nie byłbyś w stanie tego spłacić. Bo my nie jesteśmy w stanie zapłacić za jedną kroplę krwi Jezusa. Ona jest bezcenna. Tobie tyle darowano. Pamiętamy tę przypowieść o 10 000 talentach, jak to pamiętamy, był pewien pan, miał sługę, który był mu winien 10 000 talentów. I pan chciał te pieniądze odzyskać, więc mówi: chodź no tutaj do mnie, oddaj mi tą kasę. Ten mówi: poczekaj, miej nade mną cierpliwość, a oddam ci wszystko. I co zrobił ten Pan Bóg? Co zrobił ten pan? Powiedział: nie, dobra, to już nie musisz dawać. Nie musisz oddawać, daruję ci to. Kochani, 10 000 talentów to był pociąg złota, rozumiecie? Kwota niewyobrażalna. I teraz co? On się ucieszył, no bo wiadomo, Pan mu cały dług darował, ale przyszedł do niego współsługa i mówi mu, ten mówi, który był mu winien 100 denarów. 100 denarów to już jest konkretna, taka mniejsza kwota. Denar to była zapłata za dzień pracy od rana do wieczora. No to powiedzmy 100 denarów, no to jest 3 miesiące pracy. Policzmy sobie, ile teraz się zarabia miesięcznie, ile zarabiasz, pomnóż sobie to przez 3, to tyle gdzieś wyszło. I co zrobił ten człowiek? Nie darował. Wtrącił go do więzienia. Ten, któremu darowano miliony, nie podarował tak drobnego długu temu komuś. Doszło to do jego pana. Pan go wezwał z powrotem i powiedział: słuchaj, niestety, skoro ja ci darowałem tyle, a ty takiej bzdurnej kwoty nie podarowałeś temu człowiekowi, w takim razie oddasz wszystko. Jezus mówi: wydał go katom, aby cały swój dług odzyskać. I teraz, moi drodzy, musimy mieć tego świadomość. Pamiętaj, tobie też darowano. Darowano ci więcej. No ktoś może powiedzieć: no dobrze, no ale że ktoś mi na przykład oszukał, nie oddał mi długu. Te pieniądze mi są potrzebne. Oszukał mnie. Bądź spokojny. Pan Bóg ma nad wszystkim kontrolę. Skoro ten człowiek ci nie oddał tego długu, to prawdopodobnie Pan Bóg zwolnił cię z jakiegoś planu, który miał wobec ciebie. Być może na przykład Pan Bóg zaplanował, że będziesz mieć operację nowotworową. Albo Pan Bóg zaplanował, czy ktoś tam zaplanował, że czeka cię próba wiary w postaci złamania, czy jakiegoś tam wstrząsu, czy czegoś, czy jakiejś awarii na przykład samochodu, która będzie cię kosztować ileś tam tysięcy złotych. Więc skoro ten ktoś cię oszukał, a ty mu podarujesz ten dług, nie będziesz mu mówił, ale podarujesz, dobra, jest. Nie musisz, na zasadzie takiej, że nie mam żadnych oczekiwań. Wiedz o tym, że Pan Bóg ci to w inny sposób odda, na pewno. Jak ty podarujesz, pamiętaj, to jest dziecko Boże. On jest też ojcem tego kogoś. On ci to odda i kiedyś, my tego nie będziemy widzieć tu na ziemi, ale kiedyś w niebie zobaczymy, jaka to jest, jak to wszystko działało. To, że mnie ktoś oszukał, nie szkodzi, spokojnie. Pan Bóg mi jest więcej, Pan Bóg mi dał więcej. Mam zdrowie, mam pracę. Spokojnie. Ufam, daruję, dobra jest. Wyrzekam się żalu i spokojnie. Moi drodzy, do tego was zachęcam. Dzisiaj tej nocy to może być piękna noc. Świeczka, krzyż i piszemy imiona tych osób, które nam zrobiły coś złego. I przy każdym wybaczamy w imię Jezusa. Może być o to walka. Możesz mieć wstręt, możesz mieć mnóstwo telefonów, nie wiadomo czego. Dlatego prosiłem o to, żeby się raczej odciąć od mediów. Nie ma mnie, bo jestem z Jezusem, są misje. Ja chcę, żeby Jezus, chcę tę misję przeżyć jak najlepiej, więc po prostu robię tak, żeby po prostu wszystko poszło zgodnie z planem. Możesz mieć jakąś niechęć, ale zawalcz o to i nie bój się. I możesz doświadczyć czegoś niesamowitego już dzisiaj, już tej nocy. Taka wielka ulga przyjdzie, jakiej nie byłeś nigdy. Może przyjść uzdrowienie, może. Bo Pan Jezus na to czeka. Zobaczcie, akt wybaczenia to jest coś, na co się czeka latami i nikt tego za ciebie nie zrobi. Nikt. I pamiętaj, za tę wolność warto zapłacić największą cenę, abyś mógł doświadczyć mocy Jezusa. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że do nas mówisz i prosimy Cię teraz, abyś dał nam tę łaskę całkowitego wybaczenia naszym winowajcom. A Ciebie, Maryjo, nasza Matko, prosimy, pomóż nam, abyśmy mogli żyć w chwale dzieci Bożych. Amen.